Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Dzisiaj z moją wspaniałą gościnią, Agnieszką Liszkowską-Hała, która jest bohaterką kampanii Porozmawiajmy szczerze o otyłości. Dzień dobry.
No dzień dobry, Justynko. Bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo tu przytulnie u ciebie.
No, bardzo się cieszę. Ciasno, ale miło.
Nieważne. Energia jest wspaniała.
No to bardzo się cieszę. Bardzo, kiedy rozmawiamy, bo poprzednie rozmowy, które nagrywałam i z panem profesorem, i z Janiną Bąk, to były rozmowy, które nagrywałam zanim, no nie mogłam ich wrzucić, zanim je nagrałam, ale rozmowę z tobą nagrywam już po tych dwóch pierwszych publikacjach, po tym jak przyszły komentarze, pojawiły się opinie i jestem w niesamowitym, autentycznie mówię zupełnie szczerze, szoku, jak bardzo te rozmowy są potrzebne. Dlatego niezwykle się cieszę, że mogę porozmawiać z tobą o twoich przejściach, doświadczeniach osoby chorej i mam nadzieję, że dorzucimy kolejny kamyczek do tego ogródka potrzebnych rozmów.
Właśnie bardzo się cieszę, z największą przyjemnością podejmę z tobą ten temat.
To może zacznijmy od tego, jak to jest dowiedzieć się, że jest się chorą na otyłość. Mhm.
Wiesz, tak naprawdę w sumie zaczęłyśmy od końca, czyli dowiedzieć się, że jest się chorym, to jest tak jakby w mojej historii ten ostatni etap, gdzie ja...
Możemy zacząć od tego,
tak,
jak...
Tak, tylko wiesz, ja odetchnęłam z ulgą, że ja w końcu znam przeciwnika. Jak ja się poczułam, to powiem tobie za chwilkę, natomiast na pewno była ulga, że ja w końcu
wiesz, co
coś
jest.
Wiem. Tak naprawdę pełną diagnozę mam od 2 lat. Natomiast ja podejrzewałam, że coś się dzieje ze mną, ponieważ już kilkanaście lat temu zaczęły się gdzieś tam pierwsze problemy z moim zdrowiem.
No właśnie, może opowiedz o tej historii,
tak.
Jak to było?
Wiesz, ja byłam zawsze szczupłą, wysportowaną osobą. Zawsze mówię, że nie byłam osobą, którą trzeba było namawiać, żeby zeszła z kanapy. Zawsze żyłam aktywnie, zawsze uprawiałam sporty. Jeżeli były reprezentacje w szkołach sportowe, to ja w nich byłam. Ja zawsze mówię, że tą energię gdzieś trzeba wypuścić. Natomiast no coś zaczęło się dziać. Po ślubie, rok po ślubie tak naprawdę zobaczyłam, że przybieram na wadze. Nie zmieniłam, wiesz, nawyków żywieniowych, nie zmieniłam ilości snu, nie zmieniłam tego, że przestałam się ruszać, także gdzieś tam zapaliło mi się jakieś światełko i ponieważ mój tato chorował na sprawy związane gdzieś tam z tarczycą, z hormonami, to stwierdziłam, to pójdę po prostu do lekarza rodzinnego i sprawdzimy ten temat. Mhm. Oczywiście nie szukając sobie choroby, bo jest nudno, natomiast podejrzewając, że nie do końca wszystko jest w porządku. No i usłyszałam...
Bo mówiłaś mi taką rzecz, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że oprócz tego, że miałaś wrażenie, że wiedziałaś, że przybierasz na masie ciała, to miałaś inne samopoczucie, inaczej się czułaś.
Tak, zmęczenie, brak sił, tak, wiesz, brak sił witalnych, nie, mniej mi się chciało niż zawsze. I to dotyczy różnych sfer życia. Natomiast usłyszałam od lekarza rodzinnego, że ja mam po prostu się więcej ruszać. Tak? Jakby, wiesz, zero empatii, zero gdzieś tam spojrzenia na to szerzej. Nie było tam próby nawet podjęcia, nie było podjęcia próby poszukania przyczyny tego mojego samopoczucia, tylko po prostu, że mam się więcej ruszać. Natomiast nie przypominam sobie, żeby padło pytanie, ile robię treningów w tygodniu, tylko jakby od razu widząc, że jestem już z jakimś tam pewnie wtedy niewielkim jeszcze plusem w stosunku do tego, co się stało później, że pewnie się nie ruszam w ogóle, tak? No w związku z tym zwiększyłam ilość treningów, natomiast wiesz, rozmiar, następny rozmiar, tak? No i to samopoczucie i to wszystko dawało taki dyskomfort, tak? W funkcjonowaniu takim codziennym. W międzyczasie, wiadomo, były starania też o to, żeby zostać mamą. Też mijały lata, tak? I tak naprawdę w ciąży okazało się, że mamy potwierdzone to poprzez drugie podejście przy badaniach, że mam Hashimoto. Tak? Ja zawsze mówię, że tak ładnie się nazywa.
Bo to jest ładna nazwa.
Bardzo ładna nazwa. Natomiast no niestety lubi chadzać w parach. I tak naprawdę pewnie gdybym wcześniej wiedziała, że mamy z tym do czynienia, to też troszkę inaczej to by wyglądało. Podjęłabym wcześniej leczenie, jednak hormony muszą być uregulowane i tak dalej. No dobrze, no ale tak naprawdę to był tak naprawdę początek przygody, tak? I to, co powiedziałam wcześniej, że mam diagnozę od 2 lat pełną, dlatego, że osiągnęłam już taki moment w samopoczuciu, że mogłabym spać cały dzień. Moje stany takie nastrojowe, one też nie były takie na poziomie dotychczasowym, tak? Też odczuwałam spadki nastroju, odczuwałam, tak jak powiedziałam, duże zmęczenie, senność, no i po prostu puchłam. Głównie w obwodzie brzucha, natomiast no, całe ciało zmieniło na pewno proporcje. A trenowałam cały czas.
Oczywiście. Co trenowałaś?
Na początku biegałam, potem widziałam, że bardziej się męczę i jakby coś się dzieje, w związku z tym przeszłam na Nordic Walking. Wiesz, ja tak naprawdę jestem, w ogóle to jestem trenerem personalnym, więc jakby myślę, że jakieś tam pojęcie o tym,
czyli
co należy.
Czyli kolejny mit obalony, że...
Obalamy mity, tak. Obalamy mity, dokładnie. Ja mówię, że ja jestem takim bez kaloryfera na brzuchu, ale daję wycisk. więc tak naprawdę tak jak powiedziałam, od 2 lat wiem, od 2 lat się leczę, wiem, że choruję na otyłość i w momencie, kiedy wśród tych wszystkich dolegliwości, które u mnie zdiagnozowano, bo tam jeszcze nam wyszła insulinooporność, hiperinsulinemia, hipoglikemia reaktywna, otyłość najbardziej skupiła moją uwagę, tak? Pomyślałam sobie, kurczę, ja? Tak? No właśnie był ten moment, o którym mówiłam na początku, że tobie powiem, tak? Ja nie chcę. Wiesz, a Hashimoto jakoś tak przyszło niby łagodniej, tak? No i potem sobie tak zadałam pytanie, a dlaczego? No bo przecież ja się ruszam, mnie to nie dotyczy. Tak? Czyli gdzieś też miałam w głowie schowane to, że jeżeli ktoś choruje na otyłość, to pewnie trochę może na własne życzenie. A my będziemy teraz rozmawiać o tym, czy rzeczywiście tak jest.
No właśnie, bo ja tak samo, kiedy wpisałam sobie kiedyś moje BMI, które no oczywiście nie jest doskonałym miernikiem, ale właściwie jest podstawowym i od niego wiele zależy, tym takim czynnikiem, którym możemy gdzieś tam się zaklasyfikować, ja zobaczyłam, byłam przekonana, że ja mam po prostu nadwagę dużą i zobaczyłam otyłość i to jeszcze stopnia drugiego, to ja byłam w szoku, zamknęłam, pamiętam, laptopa. Bo w mojej głowie osoba otyła to jest osoba z amerykańskich filmów, już która już na wózeczku, tym takim motorku jedzie sobie. Natomiast w ogóle tak nie jest. I twoja historia moim zdaniem najbardziej pokazuje to, że można mieć super zdrowy styl życia i zachorować.
Wiesz, tak naprawdę panuje takie przekonanie, że osoby, które chorują na otyłość, to osoby, które mają zwiększoną podaż kalorii, jedzą za dużo, jedzą niezdrowo i jakby wszystko kręci się wokół tego jedzenia. Tak? A przecież choroba zwana otyłością tak naprawdę ma wiele przyczyn. Daje około 200 powikłań. Tak? Czyli nie można tego sklasyfikować jednym zdaniem i wsadzić do jakiejś jednej szufladki, ponieważ nie miałoby tylu osób z tym problemu, gdyby to było wszystko takie proste. Ja zawsze mówię, odwróćmy sytuację i spójrzmy na osoby, które są szczupłe, które mówią otwarcie o tym, że one nie jedzą zdrowo. No i jak to jest? Na jednych to działa, na drugich nie? Ja nie mówię, że nie po drodze gdzieś nie występują u pacjentów błędy żywieniowe, tak? Być może kwestia dobierania też produktów, ilości zjadania posiłków, ale ja nie zajmuję takiego stanowiska, wiesz, oficjalnie, dlatego że ja opowiadam swoją historię. Ja nie występuję tutaj jako lekarz, bo nim nie jestem. Nie reprezentuję wiedzy medycznej. Ja przedstawiam po prostu fakty, które dotyczą tego, co dotyczy stricte tego, co ja przeszłam. Natomiast bardzo bym chciała, żeby nasza rozmowa dotarła do osób, jakby zarówno do tych, które w tej chwili nas słuchają i mówią sobie, kurczę, to jest o mnie, no nie chcę, ale jest o mnie, jak i do tych osób, które tak łatwo oceniają, że ktoś, kogo znają i ma tą wagę wyższą, jest pewnie osobą chorą, ma to na własne życzenie. Robimy tym, myślę, takim myśleniem dużo, dużo niedobrych rzeczy.
Mam takie też wrażenie, że duża część społeczeństwa czuje jakieś takie gigantyczne przyzwolenie do tego, żeby dawać osobom z większą masą ciała porady, rady. Bardzo chętnie wrzucają je do jakiegoś takiego woreczka osób leniwych, osób niehigienicznych. Jak myślisz, z czego to wynika, że w społeczeństwie istnieje taka wielka potrzeba radzenia sobie z otyłością innych ludzi?
Wiesz, jest też tak, że jest wiele chorób, tak? Ja nie będę teraz przytaczała nazw, natomiast no, są choroby bardziej, powiedzmy, rozpoznawalne i takie, które jakby dotyczą sporej grupy osób i budzą od razu brak pytań, budzą od razu współczucie, budzą od razu chęć pomocy, zrobienia zrzutki, tak? Ja absolutnie nie porównuję tych dwóch tematów. Natomiast...
Aspekt choroby po prostu.
Tak, aspekt choroby. Natomiast wiesz, no ciśnie mi się na usta pytanie, to dlaczego ktoś, kto choruje na otyłość, nie może takiego wsparcia uzyskać? Przecież ta choroba, tak jak powiedziałam, daje 200 powikłań, skraca życie, to w ogóle to jest tykająca bomba zegarowa i tak naprawdę tkwienie w tej nieświadomości, tkwienie w nieświadomości jako społeczeństwo, robimy sobie więcej krzywdy niż pożytku. Dlatego wspierajmy się. To jest właśnie to, co chciałabym, żeby wybrzmiewało i chciałabym, żeby to się działo.
Właśnie ostatnio się spotkałam, dostałam taką prośbę o zadanie pytania od jednej ze słuchaczek, żeby zapytać ciebie o to, dlaczego niektóre osoby, które nawet mają podwyższoną masę ciała, szukają wymówek, bo są takie podobno osoby, które szukają wymówek, żeby nie uznać otyłości za chorobę. Dlaczego wydaje ci się, jeżeli ci się tak wydaje, są takie osoby, które nie chcą uznać otyłości za chorobę?
Nie wiem, może ze strachu? Może jest jakaś obawa, że wiesz, może podświadomie gdzieś czują, że temat jest bardzo poważny, tak? Ale może łatwiej jest w tej pierwszej fazie go po prostu wypierać.
To jest w ogóle niezwykłe, bo to, co ty powiedziałaś, że kiedy dostałaś diagnozę, to poczułaś ulgę.
Poczułam ulgę, tak. Poczułam ulgę, ponieważ ja naprawdę spędziłam mnóstwo czasu na szukaniu przyczyny i tak jak powiedziałam na początku, nie dlatego, że marzyło mi się, żeby na coś zachorować, bo przecież nikt nie ma takich marzeń, tylko ja po prostu chciałam już rozpocząć działanie, tak? Ale wiesz, każdy z nas jest inny i ktoś rozpocznie działanie, bo ma ten bodziec w sobie, ja jestem w tej grupie, to jest ta grupa, wiesz, pieprz i nosi. Natomiast są osoby, które muszą taki bodziec otrzymać, nie? I to nie jest tak, że któraś grupa jest lepsza, któraś jest gorsza. No każdy w inny sposób ruszy. Ale najważniejsze, żeby ruszył, bo tak jak powiedziałam, wiesz, nasz system opieki zdrowotnej w naszym kraju też w pewnym momencie nie udźwignie tego ciężaru, tak?
Nomen.
Tak. W tej chwili co ósmy Polak, może inaczej, 8 milionów Polaków choruje na otyłość, tak? No zatrważająca.
To jest jedna piąta
mieszkańców Polski. Mówimy o jakiejś małej grupie osób. Zresztą to widać. Ja myślę, że widzimy na plażach i tak dalej,
tak,
że jest
drugim,
nas...
Tak, drugim krajem na świecie po Meksyku, tak, który ma najszybciej rozwijającą się plagę otyłości.
Dokładnie. Nie? Więc wiesz, to nie jest tak, że mówimy o sytuacjach, które zdarzają się rzadko. Mówimy o sytuacjach, gdzie ktoś tam zachorował na otyłość. Nie? My mówimy o sytuacjach, gdzie bardzo wiele osób choruje na otyłość. I bardzo wiele osób nie wie, że to jest choroba i że ta choroba ich dotyczy.
W związku z czym nie pójdą nigdy po odpowiednie leczenie.
Nie zrobią tego pierwszego kroku, nie? Bo tak naprawdę co jest pierwszym krokiem?
No właśnie o to chciałam ciebie zapytać. Co zrobić, kiedy podejrzewasz, tak jak ty miałaś no dużo sygnałów, nawet od lekarzy, miałaś wyniki badań, wiedziałaś, że coś jest nie tak. Co się robi, żeby dostać diagnozę? Jak wyglądała twoja
droga?
Wiesz,
ja myślę, że oprócz, ja to nazywam syndromem kornika, tak, żeby go w sobie rozbudzić i drążyć, i drążyć, i drążyć, to trafić na też właściwych ludzi na swojej drodze, na lekarzy, którzy słuchają, którzy chcą wspierać i wiesz, zostawmy w ogóle, tak jeszcze nawiązując troszeczkę do wcześniejszej naszej rozmowy, do wcześniejszego wątku o tym radzeniu osobom, które chorują. od dobierania drogi leczenia jest lekarz, tak? Więc jeżeli chcemy komuś cokolwiek doradzić, to rozbudźmy w nim tą drogę, że może chorować i pomóżmy mu udać się do tego lekarza, żeby zaczął we właściwy sposób o to swoje zdrowie dbać. Otyłość jest chorobą złożoną, ma wiele czynników, które na nią wpływają.
Jak to pan profesor w poprzednim odcinku powiedział, ma złożoną patogenezę.
O właśnie, ja widzisz, tak, ja tak mądrze nie powiem, ale jakby absolutnie się z tym zgadzam. Tak. I to nie jest choroba, którą można tak po prostu sklasyfikować, określić jednym zdaniem.
No bo, przepraszam, że ci się wetnę, mam wrażenie, że w ogóle ludzie, jak słyszą, że okej, ktoś choruje na otyłość, to że to jest efekt. A to jest czasami przyczyna bardzo wielu.
Dokładnie, dokładnie, nie? Więc im będziemy, ja naprawdę bardzo wierzę, zresztą wiesz, wypowiadałam się już gdzieś tam w mediach i tak sobie obiecałam, że będę to robić, że gdzieś tam ta moja droga, być może ja się zorientowałam troszkę wcześniej, może miałam troszkę więcej szczęścia, że pomimo, że trwało to kilkanaście lat, to jeszcze być może był to taki moment, kiedy w tej danej chwili miałam troszkę więcej tych bodźców, żeby ruszyć gdzieś tam w sobie. Natomiast byłabym bardzo wdzięczna, gdybym, wiesz, kilkanaście lat temu spotkała kogoś takiego na swojej drodze, bo on by mi powiedział, jakby, które ścieżki mogę już ominąć, nie?
No właśnie.
Więc myślę sobie, że skoro już tak szłam pod tą górę i tak szłam i szłam, to może po coś. I ten mój skromny głos, bo ja zawsze mówię, że to taki skromny głos w słusznej sprawie, ten głos w kampanii, gdzie, jak sama wiesz, bo oglądałaś i znasz temat, że nie występują w kampanii aktorzy, tylko realne osoby, realni pacjenci.
Co prawda ambasadorem jest aktor.
Oczywiście, ale mówię tutaj o osobach, o pacjentach, tak? Że te osoby nie są aktorami, to są osoby, które mają swoją historię, nie? Które po prostu przeżyły to, przeżywają, leczą się i, no i dają to świadectwo takie bardzo, bardzo realne, tak? Mają swoje pasje, mają marzenia i nie chcą być wykluczane ze społeczeństwa. No dlaczego? Tak?
O tym wykluczeniu też chciałam z tobą porozmawiać, ale może za chwilkę, żebyśmy nie gubiły wątku, bo bardzo wiele osób odbiera osobom otyłym w ogóle prawo do czucia się wykluczonym, a to jest naprawdę rzecz. To się dzieje i to jest fakt. Chciałam zapytać ciebie o to, ponieważ tak jak mówisz, że twoja droga masz, jakby już trwa od wielu lat i proces leczenia trwa od wielu lat, ale diagnozę masz dopiero od dwóch lat. I teraz chciałabym na moment złapać tego momentu, w którym osoba, która leczy się wiele lat i szuka przyczyn i cały czas coś jest nie tak, jeszcze czegoś brakuje, tego ostatniego puzzla.
Jeszcze przepraszam, że wejdę ci w słowo i na przykład, wiesz, tak jak u mnie zaczęło się to od tych endokrynologicznych problemów, tych hormonalnych, to kolejny endokrynolog mówi tobie, proszę jeszcze szukać przyczyny dalej, ponieważ to nie może być tylko to, bo tutaj ma pani już wszystko ustawione. Nie?
I to wtedy musisz sama myśleć sobie.
Znaczy proszę, jakby w końcu trafiłam na kogoś, kto też powiedział, proszę poszukać specjalistę, tak, danego. Natomiast wiesz, na stronie naszej tutaj otyłości.pl znajdziemy
właśnie
konkretnie,
to jest też bardzo ważne.
Namiary do wspaniałych lekarzy, którzy myślę pomogą i doskonale jakby wiedzą, z czym to zjeść.
Dzisiaj dostałam taką wiadomość prywatną, zresztą serdecznie pozdrawiam autorkę, chyba Dorota miała na imię, napisała, że słuchała rozmowy z profesorem wieczorem, czy tam w nocy nie mogła spać i ta rozmowa wywołała u niej płacz. Ona po prostu poczuła, że to jej dotyczy, że to jest jakaś taka, że ktoś się faktycznie z tego świata medycyny interesuje problemem, jakim jest choroba, ale co najważniejsze, ta dziewczyna weszła sobie w nocy na tę stronę otyłości.pl i powiedziała, że sam fakt bycia na tej stronie zdjął z niej jakiś ciężar, jakoś ją uwolnił, coś jej poukładał. Ale złapmy się na chwilę właśnie tej chwili, że dostajesz ten sygnał od kolejnego specjalisty, proszę szukać dalej, bo to na pewno nie jest tylko to. To jest moment, nie wierzę, że większość ludzi ma wtedy powera do tego.
Nie.
Wydaje mi się, że jest...
Opad skrzydeł, ja to
dokładnie
nazywam.
Dokładnie, że jest po prostu człowiek totalnie zdemotywowany, jest smutny, jest, myślę, że rozpaczony, czuje się bezsilny. Jak w takim momencie znaleźć w sobie siłę i chęć do bycia tym kornikiem dalej. A potem, kiedy słyszysz kolejną diagnozę, że znowu coś trzeba dalej robić. Jak ty się w tym odnalazłaś?
To znaczy, ja myślę, że będę bardzo, bardzo namawiać i całym sercem w to wierzę, że to jest klucz, że to ty musisz chcieć. Tak? Że wszystkie osoby, które cię otaczają, przyjaciele, rodzina, wszystkie osoby, dla których masz po co żyć, to jest absolutnie argument za tym, żeby coś zrobić. Natomiast najpierw jesteś ty. I to jest twoje życie, ono jest jedno, to jest jakość twojego życia. I tak naprawdę konsekwencje, które pojawią się, a one się pojawią, bo to nie jest, wiesz, loteria, czy one się pojawią, tylko one się pojawią, jeżeli otyłość nie będzie leczona, jeżeli ta choroba nie będzie leczona, to życie ci skrócą, nie? I to trzeba sobie głośno powiedzieć. Głośno i wyraźnie.
Wczoraj dostałam taki komentarz też, bo cały czas się odnoszę do tych komentarzy, bo wydaje mi się, że to jest fajne zderzenie się właśnie z tymi opiniami. Dostałam komentarz taki od kogoś anonimowego, że ciało pozytywność kończy się przy pierwszym zawale, a ktoś dopisał i po pierwszym udarze. Czy mogłybyśmy na moment złapać się też rozdzielenia, jeżeli uważasz, że jest rozdzielenie, dowiedzenia się tego, że się cierpi na otyłość, w sensie, że się choruje na otyłość, leczenia się i jednocześnie bycia ciało pozytywnym. Czym jest ciało pozytywność i ta właśnie akceptacja siebie?
Wiesz, ja powiem szczerze, że dla mnie to jest dosyć proste, dlatego że uważam, że jeżeli kochasz siebie, to kochasz innych ludzi. Tak? No musisz najpierw siebie kochać, żeby pokochać kogoś innego. Ja nie miałam momentów, kiedy siebie nie kochałam, ale będę mówić głośno i wyraźnie, że źle się czułam w momencie, kiedy zmieniłam się o 3 rozmiary. I to jest tak naprawdę odpowiedź na twoje pytanie. Można siebie kochać cały czas.
I to jest ciało pozytywność?
Ale z tej miłości do siebie, no działaj. Tak? Działaj. Nie zamykaj się w tej bańce, że fajnie jest, że jest mnie tak dużo, ja choruję, ale w sumie może nie choruję, ale i tak kocham siebie i kocham świat. No i kochaj. No i kochaj siebie i kochaj ten świat, ale zadbaj o siebie. Zadbaj o swoje zdrowie.
Z miłości do samej siebie.
Z miłości do samej siebie. I musisz zacząć od siebie, bo nikt, najlepszy trener świata, najlepszy lekarz świata, przyjaciele, no nikt nie będzie w stanie chcieć bardziej od siebie. Tak? Zgodzisz się ze mną?
Myślę, że tak, ale też wydaje mi się, że są takie momenty, w których tak jak mówisz, tak jak powiedziałaś o Hashimoto, jak poszłaś do lekarza, to też twój stan psychiczny gdzieś tam
tak,
siadał.
Tak, no to generalnie tarczyca trudno, to są tak, te, wiesz,
oczywiście,
nie? Góry doliny.
Też domyślam się, że bardzo trudno jest nagle wbrew wszystkim, no bo to po prostu tak nie działa. No,
to jest proces.
To jest proces, właśnie.
Leczenie otyłości jest procesem i to nie jest tak, że my dzisiaj mówimy tylko kochaj siebie i walcz o siebie i to jest proste. Nie, nie. To będzie droga, która będzie trudna.
Właśnie.
To jest droga, która jest procesem. Będą różne momenty, będą różne chwile. Rozpoczniesz leczenie i podświadomie będziesz oczekiwała efektów najlepiej za miesiąc. A może w twoim wypadku one przyjdą za pół roku. A może przyjdą za 2 miesiące. Tak? A może zrzucisz dosyć szybko pierwsze kilogramy, a potem waga się zatrzyma. A może zrzucisz, będziesz miała jakąś chwilę załamania i znowu przybierzesz. Tak? To takie jest trochę koło, tak? Jeszcze przy insulinooporności, która często towarzyszy otyłości. To po prostu tak jest. To jest takie koło, nie?
Nawet nie wiadomo, gdzie ona się zaczyna. Czy insulinooporność jest pierwsza, czy pierwsza jest otyłość?
Wiesz, ja też obserwuję komentarze i jakby zawsze jestem wdzięczna za to, że ludzie wyrażają swoje zdanie, chociaż byłabym też wdzięczna, gdyby czasem trochę delikatniej to robili. Niemniej jednak unikajmy takiego, wiesz, od 1 do 1 wszystko jest proste, bo czytają to osoby, które chorują, tak? Jeżeli ta osoba już jest w takim momencie wycofania i podjęła ileś prób i no być może podjęła je niewłaściwie, ale podjęła, zaczęła coś robić, tak? Wyszła z tej swojej strefy komfortu, żeby zrobić ten pierwszy krok. I jakby zderza się też z tą rzeczywistością otoczenia, że tak jak powiedziałaś, i tak jesz, i tak nic nie robisz, i to jest proste, bo przecież wystarczy, to czy tamto, no to zostaje w tym samym miejscu, nie?
Jak ty poszłaś, poszłaś do lekarza, dostałaś diagnozę, to jak wyglądało twoje leczenie? Tak ogólnie, no oczywiście nie będziemy wchodzić w...
Wiesz, leczenie tak naprawdę to jest też ileś punktów, które się na to składa. To jest kolejna zmiana nawyków żywieniowych, ponieważ w przypadku problemów z insuliną nie wszystkie produkty możesz jeść, nie wszystkie węglowodany możesz jeść. Chodzi tutaj, na pewno słyszałaś o wysoki indeks glikemiczny.
Oczywiście.
I tak dalej. Tak? W przypadku na przykład insulinooporności. Tak? Więc to jest jakby kolejna zmiana, modyfikacja jedzenia. Tak? Kwestia ilości posiłków, kwestia dojadania, bo widzisz, to też jest coś takiego, i to już też mówię jako trener, że są osoby, które tak są zniechęcone tym brakiem efektów, że idą z kolei w drugą stronę, czyli obcinają sobie tą ilość tych kalorii, do tego stopnia, że ona już jest na granicy, to ta podstawowa przemiana materii jest po prostu ścięta maksymalnie i w tym momencie ten metabolizm zupełnie jakby zwalnia, więc jakby z jednej skrajności możesz popaść w drugą, tak? Więc udajesz się do specjalisty, do lekarza, który układa to leczenie. Masz osobę, która dietetyka, klinicznego najlepiej, który po prostu ułoży ci ten jadłospis, żebyś ty dojadała tą właściwą ilość posiłków. Modyfikujesz trener, modyfikujesz trening i wysypiasz się, tak? No mnóstwo rzeczy, tak? Mnóstwo rzeczy. Śmiejesz się, nie dosypiasz?
Nie, usypiam, matko. Uśmiecham się do ciebie, bo sen jest bardzo ważny.
Bardzo ważny. No. Więc jakby tych czynników jest bardzo dużo. I to nie jest tak, że jeżeli zaczniesz, to następnego dnia już wszystko będzie proste, ale już będziesz ten krok dalej, niż byłaś wczoraj.
I u ciebie sama zmiana nawyków żywieniowych była wystarczającym?
Nawyków żywieniowych i tego wszystkiego, o czym wspomniałam wcześniej, tak? Modyfikowałam też treningi, dlatego że one też nie, w moim wypadku nie mogły być zbyt intensywne.
Tak? Bo kortyzol.
A na przykład, też mało się o tym mówi.
Tak.
A też takie bardzo ważne.
To też ważne, warto powiedzieć. Pamiętam, że kiedyś byłam u endokrynolożki właśnie w kwestii insulinooporności i ona powiedziała, bo ja akurat chodziłam na siłownię, treningi siłowe, ona powiedziała absolutnie nie. Najważniejsze jest w ruchu to, żeby, przynajmniej dla pani ruchu, jest to, żeby utrzymywać tempo konwersacyjne.
A no właśnie.
Żeby nie wytwarzał się kortyzol, który wszystko zmienia i działa na totalną
niekorzyść. No dokładnie, więc jakby... Tak jak
to są kwestie indywidualne, ja nie mówię, że oczywiście absolutnie treningi siłowe dla nikogo i tak dalej, ale to nie jest tak, że wszystko jest dla
wszystkich.
Kolejna
rzecz, która jednak może u kogoś okazać się tym czynnikiem, który blokuje cały proces, a on już zacznie, tak? Czyli dużo cierpliwości, ale cały czas będę mówić, robisz to dla siebie i pamiętaj, że już coś robisz. Wiesz, jak mnie bardzo cieszy to, że przecież ja cały czas jeszcze jestem na drodze swojej walki o zdrowie, swojego dbania o zdrowie, leczenia. I wiadomo, że jestem już w innym miejscu niż zaczynałam. Mam przede wszystkim tą wiedzę i tak dalej. Jest już jakiś progres, ale to nie idzie takim ekspresowym tempem też, tak? Natomiast widzę, że i tak cieszę się, że jestem tu, niż tam. Jak mnie cieszy, ile kobiet pisze do mnie, oglądając jakiś materiał, to jest o mnie. Ja ci dziękuję. Nagrała się dziewczyna płacąc, tak jak powiedziałaś też wcześniej w twoim wypadku, że w końcu ktoś to powiedział głośno, tak? Ja teraz nie robię z siebie, wiesz, bohatera medialnego, tylko ja się cieszę, że ta moja historia tego zwykłego pacjenta może dać komuś siłę.
No mam tak samo jak ty. To jest takie czasami bardzo... To jest coś, co możemy naprawdę komuś dać.
Tak.
Takie wsparcie chociażby w tym doświadczeniu podobnym.
Tak. I wiesz, no może będzie już mu łatwiej, nie? Już przynajmniej wie, gdzie szukać specjalisty, tak? Już może da mu to siłę do tego, że będzie umiał zmierzyć się z jakimiś tam nieprzychylnymi komentarzami w inny sposób, w sposób niż milcząc, zamykając się w sobie i gdzieś tam stojąc w miejscu. Także, ale mówię też głośno kierujemy naszą rozmowę do osób, które tak łatwo oceniają. To jest to, o czym powiedziałyśmy wcześniej.
Powiedziałaś o zmianie stylu życia pod kątem właśnie modyfikacji treningów, żywienia. Czy u ciebie też dzieje się terapia farmakologiczna gdzieś tam obok tego?
Tak, też leczę się. Jestem pod opieką profesora, specjalisty od właśnie profesora Bogdańskiego. Tak. I powiem szczerze, że no nie wyobrażam sobie, żeby miało to się dziać bez tego. Wiesz, dużo komentarzy też, bo tak o tych komentarzach sobie rozmawiamy, dużo komentarzy też było takich, które ewidentnie jakby nie dopuszczały osoby nie dopuszczały do siebie tej myśli, że ktoś może mieć naprawdę problem, żeby schudnąć, tak? Że ktoś może być chory, że ja miałam 100 kilo, schudłam i jest okej, nie? No ale może ten ktoś nie chorował na otyłość, tak?
No właśnie.
No właśnie.
Teraz temat myślę, że dość trudny i myślę, że kontrowersyjny. Czy każda osoba chorująca na otyłość powinna się leczyć i czy ktoś, kto nie jest tą osobą, czy ja mogę tobie na przykład tak powiedzieć, prawda? Czy mam prawo zachęcać ciebie do leczenia, czy ty masz prawo zachęcać mnie do leczenia, czy jakąkolwiek inną osobę chorującą na otyłość? Czy druga osoba ma prawo to robić?
Znaczy, dla mnie sytuacja, w której będę namawiać kogoś do tego, żeby podjął leczenie, edukować go, że otyłość jest chorobą, to jest sytuacja, w której ja troszczę się o tą drugą osobę. Otyłość jest tykającą bombą zegarową i nie będzie czekać na to, czy ktoś będzie podejmował decyzję o leczeniu jutro czy za 3 lata, tylko będzie działać, tak? Będzie dawała te powikłania, o których wspominałyśmy. To są też powikłania onkologiczne, to są nowotwory, nie wiem, jelita grubego, to są naprawdę poważne sprawy, cukrzyca typu drugiego, o tym też pan profesor Bogdański na pewno. Dokładnie, mnóstwo konsekwencji. W związku z tym, jeżeli na kimś mi zależy, no to chcę dla niego jak najlepiej. Chcę dla niego jak najlepiej.
No ale załóżmy, że jesteśmy, nie wiem, w pracy, w biurze i masz koleżankę. Nie jesteście jakoś super blisko, ale widzisz, że ona się zmaga. I co zrobić w takiej sytuacji?
Znaczy, ja miałam takie sytuacje, miewam do dzisiaj. I no to jest taka moja misja, nie? Że będę tak naprowadzać, aż...
A w jaki sposób
aż
to robisz?
Tchnę.
No właśnie, jak to robić? Bo to jest bardzo... Ja też miałam taką koleżankę w pracy, dzięki której dowiedziałam się o insulinooporności. I czasami, no przyznam szczerze, ona mnie irytowała, bo na przykład nie czułam się w ogóle swobodnie, bo ona na przykład często patrzyła, co ja jem.
Znaczy, wiesz, no wszystko musi być z jakimś takim wyczuciem i wydaje mi się, że nie z takiego, wiesz, poziomu nauczyciel-uczeń, tak?
No właśnie.
Jakby to nie, nie ma takiego też złotego środka, bo każdy jest inny. Osoba, którą spotykasz, też każda będzie inna. Inaczej będzie te informacje od ciebie przyjmowała. Ja zawsze mówię, że w życiu liczy się intencja. Jeżeli masz tą intencję słuszną, to użyjesz właściwych środków, głęboko w to wierzę. Zawsze będzie to, wydaje mi się, bardziej słuszne niż nierobienie nic. I będziesz tylko patrzyła, jak ta osoba po prostu płynie dalej i popada w tą czarną dziurę, tak? I za chwilę, nie wiem, okaże się, że problem jest jeszcze bardziej poważniejszy. No dużo delikatności, dużo empatii, no trochę sprytu też, tak? No ale to, co my w tej chwili robimy, to no, głośno krzyczymy, tak? Głośno krzyczymy o tym, że otyłość jest chorobą i żeby pacjenci i obecni, i mam nadzieję przyszli, którzy chcą coś zrobić ze swoim życiem i zdrowiem, się po prostu nie poddawali.
Ja też chciałabym zaznaczyć, że to, że my mówimy o tym, że otyłość jest chorobą, to nie jest próba powiedzenia, jesteście chorzy, tak. Luzik, nie przejmujcie się tym, tylko wręcz
odwrotnie.
Przeciwnie.
Tak.
Nie obwiniajcie się, broń Boże, o to, ale zważcie na to, że to jest choroba i to trzeba leczyć.
Tak.
Czy można leczyć, tak bym to powiedziała, bo... Ale dla własnego zdrowia i życia.
Dla własnego zdrowia i życia, dokładnie. I to zwiększanie tej świadomości, to jest ten klucz. Różne będą sytuacje. No nikt nie chce być chory, tak? Każdy chce być zdrowy, piękny, smukły, wysportowany, uśmiechnięty. No ale nie ma tak dobrze, no po prostu... No,
podjęcie decyzji o leczeniu należy mimo wszystko do osoby chorej. Będą osoby i są osoby, które nie będą chciały podjąć leczenia. I choćby nie wiem, jak trudno nam to przyszło, to trzeba to zaakceptować, bo to nie jest nasze
dokładnie,
życie.
Dokładnie, ale podjęłaś próbę, tak? Zrobiłaś coś w tym kierunku i no i to już jest coś.
Co twoim zdaniem jest najtrudniejsze, czy największym problemem jest obecnie w edukowaniu ludzi o chorobie otyłościowej?
No myślę, że właśnie to, że otyłość jest chorobą, to jest chyba ten pierwszy punkt, najważniejszy, od którego wszystko się zaczyna. Mhm. Że otyłość jest chorobą, że nie jest takim po prostu efektem kosmetycznym, tak, że ktoś po prostu się objada i je tylko fast foody.
No zresztą dzisiaj się spotykamy, a wczoraj wyciekło zdjęcie z dyktanta dla czwartoklasistów, mhm. gdzie ewidentnie problem otyłości, czy problem otyłości, no choroba otyłościowa, czy w ogóle przybieranie na wadze, na masie ciała jest pokazane jako efekt obżarstwa. Tak. Mała dziewczynka mówi, że musi schudnąć. I to jest dyktando w podręcznikach dla dzieci.
No właśnie. Więc jakby ten pierwszy krok nazwijmy rzecz po imieniu. Otyłość jest chorobą. Ale tak jak powiedziałaś, nie chowajmy się za kurtyną tego, że to jest choroba i ja już nic nie muszę robić i dostanę złoty środek, po którym wszystko będzie normalnie. Tylko ja też muszę się zaangażować w to, żeby wygrać tą batalię o swoje zdrowie.
Co dla ciebie było najtrudniejsze w leczeniu? Co jest dla ciebie najtrudniejsze? Bo domyślam się, że są wzloty i upadki, tak jak powiedziałaś. Można na efekty czekać kilka miesięcy, mogą one się pojawić od razu, potem nagle tam tempo wyhamowuje. Co dla ciebie było najtrudniejsze?
Ja czasami mówię, że w moim wypadku były takie momenty i one też bywają cały czas, aczkolwiek już jest dużo, dużo lepiej, że organizm robi co chce, ja to tak nazywam, nie? Mhm. Czyli ja cały czas ciężko pracuję i tak dalej, natomiast nie koniec. No i trzeba to z pokorą przyjąć, tak? Ale robić swoje. To było trudne. Było, wiesz, każdy, czegokolwiek nie robisz w życiu, lubisz mieć cel, do którego dążysz, lubisz mieć efekty i to jest twoją motywacją. Nie, to cię motywuje, że ty masz ten efekt. I teraz, jeżeli wkładasz w to mnóstwo pracy, a jeżeli, wiesz, dochodzą na przykład ćwiczenia fizyczne, które są elementem leczenia otyłości, a ty nie masz fizycznie na to siły, kosztuje cię to dużo wysiłku energetycznego, jesteś na początku zmęczona, no bo zanim złapiesz tą kondycję, no to musisz te swoje męki przejść i ty nie widzisz po 3 miesiącach efektu, tak? No bo nie masz pełnej diagnozy, bo nie masz, nie jesteś już leczona prawidłowo, jakby to jest pierwszy etap, który ktoś ci powiedział, zacznij się ruszać, tak, bo to jest proste, no to sporo osób się poddaje, tak, no to, to trudno, taka moja uroda, nie będę z tym nic robić, nie, no ale tak nie jest, tylko trzeba to ugryźć holistycznie, po prostu, jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, im szybciej, tym lepiej, że otyłość jest chorobą, to jest to już połowa sukcesu. Mhm. Pomimo, że bardzo, bardzo pewnie nie chcesz być chory na otyłość. Ale jakby nie dają ci wyboru, że możesz z tego tak sobie po prostu wyjść jak w grze.
Mhm. Nie? Co według ciebie jest najtrudniejsze w tej chorobie? Z twojego doświadczenia?
Wiesz, jest wiele trudnych momentów. Na przykład komentarze. Zresztą no, widzimy, co się dzieje też w sieci i jak łatwo jest oceniać, jak łatwo jest powiedzieć, że ktoś się po prostu, przepraszam, spasł. Nie? Natomiast w życiu codziennym, w momencie, kiedy ja się gdzieś tam zaczęłam zmieniać, chociaż cały czas rozmawiamy też o tym, że być może mimo tych kilkunastu lat, to jednak w porę gdzieś tam zaczęłam działać i nie osiągnęłam tych wartości trzycyfrowych, na przykład wagowych. Niemniej jednak zachorowałam, to też się zdarzały komentarze, jak to możliwe, że ty tyle ćwiczysz i nie jesteś szczupła, nie? Czy to jest budujące?
Nie? No nie.
No właśnie. Czy ja muszę się obcej osobie z tego tłumaczyć? No może nie mam ochoty na przykład mówić o wszystkich chorobach, które mnie dotyczą i nagle, wiesz, odpowiadać na to pytanie i ta odpowiedź powinna trwać 45 minut, żeby w miarę wytłumaczyć, z czym mamy do czynienia, bo jakby nie odczuwam takiej potrzeby, widząc taki klimat tego pytania, nie? Co jest jeszcze trudne? Wiesz, żeby teraz nie pomylić tego z zazdrością, ale ja się też otaczam różnymi ludźmi. Różnymi koleżankami, które uwielbiam. I wiele z nich je, co chce. I w ogóle nie tyje, tak? Masz takie?
No mam takie, no.
Pozdrawiamy je serdecznie.
Oczywiście, że mam.
No i super, tak? No, ale dla kogoś może to być blokujące, nie? No one są zdrowe, no więc jedzą, co chcą i ile chcą. No to też może być trudne, nie?
Ważne jest też to, żeby się nie porównywać, bo nie znamy historii i zdrowia drugiej osoby. Zresztą niedawno pod jednym z tych zresztą dwóch filmów, czy już teraz trzech, bo jak oglądają nasi widzowie ten film, to już jest trzeci film, był komentarz pana, który powiedział, że to jest w ogóle bzdura, że naprawdę wystarczy się ruszyć, rozhulać metabolizm, mniej jeść i naprawdę się chudnie. Problem to ma on, ponieważ on od lat nie jest w stanie przytyć.
No okej. Okay. No to jest więc jakby inny temat. Tak.
Nie, to jest ten sam temat, ale to wiesz, jest jego metabolizm.
Jego metabolizm, właśnie. Ale jakby temat inny tylko dlatego, że on nie ma problemu z nadmierną masą ciała, tak? Mhm. Natomiast pan profesor Bogdański powiedział wyraźnie, że skoro jest to takie proste, to dlaczego przychodzą jako pacjenci też dietetycy?
No właśnie.
A, no właśnie. No właśnie. No przecież to jest proste. Mhm.
Gdyby to było proste, to by wszyscy byli szczupli.
A no tak.
I by byli w normie i byliby zdrowi. Znaczy szczupli mam tutaj na myśli tak. Zdrowi.
Znaczy nie, jakby wydaje mi się, że ważne jest, żeby nie uogólniać, nie traktować wszystkich przypadków tak samo, bo każdy jest inny, każdy organizm jest inny i u każdego z pacjentów chorujących na otyłość ta otyłość będzie miała inne podłoże. Mhm. Też nie ma jednego szablonu.
Oczywiście.
Tak jak w moim przypadku są to powikłania hormonalne, w innym przypadku będzie to coś innego. Jest bodajże 200 genów, tak, jeżeli dobrze pamiętam, które też wpływają na to, że na tą otyłość się można zachorować. Więc zostawmy tą ocenę specjalistom. Ja bardzo bym chciała, żeby ta rozmowa spowodowała, że osoby, które podejrzewają u siebie to, widzą, że coś jest nie tak, że mogą chorować na otyłość. Zrobiły sobie taki rachunek sumienia, że to jest ich życie, to co powiedziałyśmy wcześniej i żyje się raz. Chciałabym, żebyśmy wszyscy przeżyli to życie dobrze, w komforcie, w zdrowiu i żeby coś po prostu zrobić dla siebie.
Myślę, że też ważne jest to, żebyśmy powiedziały i to bardziej chyba osobom, których ten problem właśnie choroby otyłościowej nie dotyczy, że wcale nie jest łatwo
nie jest
fizycznie,
łatwo.
Psychicznie, tak społecznie być osobą chorą na otyłość. Na przykład dla mnie to jest jeden z największych problemów. Takie wykluczenie trochę z takiego, ja nie wiem.
Wiesz, ja bym powiedziała, że ze standardu, ale ja się z tym słowem nie zgadzam.
Ja
wiesz,
też się z tym nie zgadzam.
No
prawda jest taka, że nie wiem, w mediach wypromowano wizerunek, zresztą to się nazywa heroin chick, czyli takie modelki typu Kate Moss, które gdzieś tam zawsze były, pozywały z tym papierosem. Tak, widać było, że one miały jakąś taką historię trochę nadużywania różnych substancji psychoaktywnych. I najważniejsze w tym wszystkim było to nie to, że ona prowadzi niesamowicie, niezwykle niezdrowy tryb życia, niebezpieczny wręcz, zagrażający jej życiu. Ważne było to, że ten efekt jest prosto wprost na wybieg. I generalnie to jest norma. Dla mnie trudnym jest mierzenie się chociażby z tym, w jaki sposób moje ciało przestaje funkcjonować dobrze. Problem z zapięciem jednego sandała. Zawsze mam problem, ponieważ akurat nie potrafię się schylić do końca. To są takie upokarzające rzeczy. Ale,
wiesz,
naprawdę...
ale mówimy o tym głośno i osoby, które mają taki problem, mówią sobie, jak dobrze, że ktoś to powiedział. Bo z kolei innej grupie osób nie przyjdzie to nawet do głowy, tak?
Mam taką historię, no nawet nie wiem, czy ona nie będzie zbyt hardkorowa, ale właśnie ja, jak miałam swój taki najwyższy, to była trzycyfrowa liczba, swój najwyższy wynik, to miałam problem z tym, żeby zrobić pewne rzeczy wokół siebie higienicznie, wiesz o co chodzi, po prostu ciało było tak zmienione.
Tak, no jest, ciało też jest opuchnięte.
Opuchnięte, dokładnie. Tak. To nie jest tylko kwestia
jest
tego...
problem z gospodarką wodną, wiesz, to nie jest zawsze, że to tylko jest tłuszcz w tym twoim
dokładnie.
Zmienionym ciele, nie?
I powiem ci, że przeżyłam taką, to był taki moment dla mnie zderzenia się totalnie ze ścianą i w ogóle z czymś tak upokarzającym, że nie byłam w stanie się obrócić w taki sposób, żeby po prostu o siebie zadbać.
Znaczy, dziękuję, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. Nie? Że...
No i jeszcze potem, wiesz co, to jest po prostu taki problem, tak jak nie wiem, No, kurczę, nie wierzę, że ktokolwiek jest w stanie sobie chcieć, że ktokolwiek jest w stanie chcieć takie coś przeżywać i że jest z tym okej.
Okay. Na własne życzenie,
na własne życzenie, tak.
Nie zrobię nic, bo to jest moje marzenie, żeby tak było.
Żeby tak było, tak. No. Żeby nic nie robić, teraz po prostu będę sobie wmawiać, że się akceptuję. To w ogóle nie ma nic... Jakby chodzi o to, że komunikaty z otoczenia i komunikaty nas samych do siebie samych pod tytułem no nie będę używać takich okropnych tam słów, ale weź się w garść, weź się za siebie, przestań, musisz się opamiętać. Takie agresywne komentarze nie wnoszą, że działają.
Tak, nie działają, nic nie wnoszą, a jeżeli w ogóle coś robią, to krzywdę, tak? Bo podcinają komuś skrzydła.
Tak, dlatego potrzebne jest wsparcie otoczenia, wsparcie i zrozumienie.
Zrozumienie, edukacja społeczeństwa, edukacja nas wszystkich, bo ile jeszcze jest też spraw, których my nie wiemy, cały czas też się uczymy, tak?
Sam fakt, że otyłość jako choroba też nie jest do końca zbadana, no ale z drugiej strony tak samo nie są zbadane, nie wiem, przyczyny ziewania.
Na przykład. Do końca, bo
do
pewnie
końca,
tak. Ale wiesz, jeszcze powiedziałaś coś takiego wcześniej, to co zrobić, nie? To co zrobić, no... Że będzie trudno, że to jest proces, że będzie ciężko. Tak, dokładnie tak jak mówisz, podpisuję się po tym, powiedziałam to wcześniej, ale potem będzie pięknie.
I z tą optymistyczną myślą wszystkich zostawiamy. Jeżeli jesteśmy osobami, które u siebie podejrzewają chorobę otyłościową, to zachęcamy do tego, żeby poszukać na stronie ootyłości.pl. Najlepiej od tego zacząć, ponieważ po pierwsze cała strona jest kompendium wiedzy, po drugie znajdziemy tam bazę lekarzy, którzy są wykwalifikowani. To są lekarze,
w tej dziedzinie,
którzy nas nie ocenią w gabinecie, będą chcieli nam pomóc holistycznie, tak jak powiedziałaś.
Pokierują tą całą podróżą.
Być może się okaże, że to nie jest otyłość, ale może się okazać jednak, że jest. Druga rzecz, do jakiej zachęcamy, to, żeby osoby chorujące się nie obwiniały, nie bały się diagnozy, bo od diagnozy może się tylko wydarzyć wszystko, co dobre.
Trzymamy się tego, że potem będzie pięknie.
Dokładnie.
Tak jest.
A wszystkie osoby, które mają to szczęście i nie są chore, zachęcamy do tego, żeby mimo wszystko edukować się w tej materii.
I empatia nie boli.
Empatia nie boli, a może tylko i wyłącznie zdziałać coś dobrego.
Może zdziałać
więcej
coś dobrego.
Działa się dobrem niż batem.
Oczywiście. A tak sobie myślę, wiesz, może zachęcimy też do tego, jak ludzie tak bardzo lubią komentować, to może zostawią też jakieś wiadomości do osób, które się zmagają. Może jakiś taki, wiesz, zrobimy zachętę, żeby tchnąć coś takiego pozytywnego dla tych osób, które,
pozytywnego.
Wiesz, oczywiście.
Pozytywnego.
I tak byśmy poprosiły, nie?
No dobrze.
Zobaczymy.
Zobaczymy.
Czy słuchali nas uważnie.
Dobrze. I profesora, i jeszcze Janiny.
Dokładnie.
I jeszcze będzie jedna rozmowa w ramach tej kampanii. Porozmawiajmy szczerze o otyłości.
Dokładnie tak.
Zachęcamy wszystkich do tego, żeby odwiedzić i stronę ootyłości.pl i akceptować i kochać samych siebie zawsze.
Zawsze.
I drugiego człowieka też, w ramach oczywiście swoich własnych możliwości. Niezależnie od tego, jacy jesteśmy, ale przypominamy, że otyłość jest chorobą.
Życie jest jedno.
Życie jest jedno. I warto choroby leczyć.
Dokładnie tak.
Dziękuję ci
bardzo. Dziękuję ci bardzo.